Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry, to jest Radio Czułość. Ja się nazywam Joanna Frejus, a to jest kolejny odcinek specjalnej serii poświęconej tematowi połączeń pomiędzy jelitami a mózgiem. To jest seria, która powstaje we współpracy z marką Sanprobi, producentem probiotyków. Razem ze mną w studio Zuza Skonieczna, którą już mieliście i miałyście okazję poznać w poprzednich odcinkach tej serii. Zuza jest dietetyczką kliniczną i otwiera tu przed nami wszystkie, tłumaczy nam te zawiłości i uchyłki różne w jelitach.
A uchyłki jelitowe to ciężko, ale mogę wytłumaczyć uchyłki jelitowe.
Nie dzisiaj, nie w tym odcinku. W tym odcinku bowiem mamy bardzo ważny temat do poruszenia. Ostatnio mówiłyśmy o tym, w jaki sposób dzięki probiotykoterapii i w ogóle dzięki dobroczynnym bakteriom można wpłynąć na polepszenie swojego dobrostanu emocjonalnego, psychicznego, można wpłynąć dobrze na swój nastrój i zmniejszyć ryzyko zachorowania na depresję, wykształcenia objawów lękowych itd., itd. Natomiast dziś przesuwamy się nieco niżej na naszej mapie i będziemy... Chociaż może właśnie nie, może zacznijmy od samej góry, bo dziś będziemy mówić o bezpłodności, o niepłodności, o trudności z zajściem w ciążę. No i tutaj aż mi się ciśnie po prostu na usta to stwierdzenie, przecież wiadomo, że jak ktoś nie może zajść w ciążę, to, no, to musi się zrelaksować, bo przecież wszystko jest w głowie.
To jest chyba jeden z najbardziej krzywdzących spostrzeżeń, stwierdzeń, jakie ktoś może zafundować osobom, które starają się o dziecko. Jakby od kilku lat zajmuję się tym tematem ogólnie szeroko pojętej reprodukcji i tyle razy, ile usłyszałam od pacjentów, że powinni wyluzować, wyjechać na wakacje, to nie zliczę. I każda taka wiadomość, każdy taki, taki komunikat w stosunku do osób, które bezskutecznie starają się o dziecko, wywołuje kaskadę emocji, które są trudne. Osoby starające się o dziecko bardzo muszą walczyć ze stereotypami. Tak, że jak nie ta, to kolejne. Nie przejmuj się, wyluzuj, pojedź na wakacje, zmień chłopaka, zmień partnera, może listonosz. To są tak okropne.
No beznadziejne są te
teksty. Beznadziejne są te teksty, oczywiście. Jakby wydaje mi się, że dopiero teraz za sprawą różnych społecznych, oddolnych inicjatyw mamy większą świadomość tego, czym tak naprawdę jest niepłodność, jak wiele par w Polsce i też globalnie dotyka niepłodność i jak sobie z tym radzić. Tak? Jakby też ten temat nie znajdzie się dzisiaj tu bez powodu, bo też można wesprzeć leczenie niepłodności chociażby terapią, też behawioralną.
Poznawczo-behawioralną.
Poznawczo-behawioralną, no plus także dietą i psychobiotykami.
Tak. Wiesz, myślę sobie, że główny problem z tymi komunikatami pod tytułem wszystko jest w głowie, to jest to, że ten komunikat naprawdę potrafi być bardzo krzywdzący i wpływać na to, że osoba zaczyna odczuwać bardzo silne poczucie winy.
Mhm. Że to ja zawiniłam.
Tak, no bo skoro to jest w mojej głowie, czyli że ja to robię, czyli że jakbym tak naprawdę chciała, to bym tego nie robiła.
Gdybym naprawdę chciała, to by się udało.
Tak, tak, więc ostatecznie to, że się nie udaje, to jest moja wina, nie? I naprawdę bardzo potrzebujemy uważać z tymi komunikatami. Ja trochę oczywiście rozumiem, co mają na myśli specjaliści, szczególnie lekarze, nie? Lekarki, które te osoby mówią te rzeczy.
Zapewne jest to w dobrej wierze.
Tak, pewnie. Tak, zakładam, że tam jest dobra intencja, natomiast myślę, że brakuje tam tego przeanalizowania właśnie, co to może zrobić emocjonalnie, tak? Takiej osobie.
Bo sam komunikat wyluzuj się jest bardziej opresyjny, no nie, niż, wie pani, stres wpływa na pani funkcje reprodukcyjne. Rekomenduję, aby znalazła pani rzeczy, które są dla pani stresogenne, ograniczyła ich wpływ na swoje zdrowie, tak? Jakby...
Ale ładnie, weź to zapisz na jakiejś wizytówce i roześlij po lekarzach zajmujących się tematem niepłodności. No tak, wiesz, bo to naprawdę, to jest zupełnie inny komunikat, tak, niż wyluzuj się.
Zupełnie inny.
To jest trochę tak, jakbyś powiedziała do osoby, która doświadcza depresji, że weź się w garść. Mhm. Nie? Zamiast...
No, może, wymyślasz.
Tak, mhm. Albo w ramach psychoterapii, zamiast powiedzieć, że być może to jest tak, że potrzebujesz wsparcia w tym, żeby wypracować inne strategie radzenia sobie z sytuacją, mhm. w której teraz jesteś, może potrzebujesz wsparcia, żeby tę sytuację móc zmienić na taką, która będzie dla ciebie bardziej korzystna i wspierająca i tak dalej, i tak dalej.
Proponujesz realne rozwiązanie, prowadzisz tą
tak,
osobę.
Bo co tak? to właściwie znaczy, weź się w garść albo wyluzuj, nie?
Co no co to znaczy, no właśnie.
Pani sobie pojedzie na wakacje. Jeżeli ja się bardzo stresuję tym tematem, bo on jest dla mnie bardzo ważny i wiąże się z, wiesz, wieloma latami prób nieudanych i tak dalej, no to...
Zabierzesz to na
ja
wakacje.
Po prostu zabiorę tak. to na wakacje, no. Tak samo jak depresję.
Dokładnie. Mhm. A no też musimy powiedzieć, czemu ten temat poruszamy. Nie dlatego, że ja jestem nim jakoś bardzo szczególnie zainteresowana, chociaż może też, ale dlatego, że przy staraniach... częstotliwość występowania depresji, stanów lękowych, zaburzeń depresyjnych rośnie i to tak. ogromnie rośnie.
Tak, ten czynnik niepłodności, trudności w zajściu w ciąży, utrat okołoporodowych, poronień, będzie nam bardzo podwyższał ryzyko rozwinięcia objawów depresyjnych i objawów lękowych, tak, jak najbardziej. Też sytuacja poronienia jest taką sytuacją, która będzie nam podwyższać poziom lęku w kolejnej ciąży, która tak, może się pojawić pod wpływem udanych starań, a mimo to będzie też objęta takim dużym, dużym napięciem. Więc tak, zdecydowanie. Takie różne, tak zwane... taka strefa, powiedziałabym, jakiegoś rodzaju takich niepowodzeń, trudności w temacie okołoreprodukcyjnym będzie na pewno nam zwiększać ryzyko rozwinięcia też objawów właśnie chociażby depresyjnych czy lękowych, szczególnie kiedy dotyczy takich kawałków na przykład objętych społecznym tabu, jak to jest w sytuacji ronienia, czy w sytuacji decydowania się na aborcję, czy w sytuacji bezdzietności na przykład, prawda?
Oj, tak, tak.
Więc tutaj na pewno to potrzebujemy wziąć pod uwagę.
To, o czym mówisz, to jest jedno, tak? Czyli bezpośrednio wydarzenia wpływają na zwiększenie poziomu lęku i zwiększenie ryzyka depresji, ale drugim kawałkiem jest są też zaburzenia hormonalne, tak? Czyli mamy zaburzenia hormonalne, które z punktu, z marszu zwiększają nam ryzyko wystąpienia zachowań depresyjnych, tak? Na przykład zespół policystycznych jajników, który jest najczęstszą endokrynopatią występującą wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym.
Ale zwiększa, teraz formułkę walnęłaś. No
zwiększa
dobrze.
Ryzyko depresji. Mhm. Wynika to bezpośrednio z deficytów hormonalnych, tak?
Mhm. Które w tym schorzeniu się pojawiają.
Które w tym schorzeniu się pojawiają i jakby depresja jest jednym z głównych powikłań zespołu policystycznych jajników. Biorąc pod uwagę, że 1 na 5 kobiet ma zespół policystycznych jajników, robi nam się przeogromna liczba kobiet, które mają zespół policystycznych jajników, który trzeba leczyć, co też... nieumiejętnie leczone doprowadza do niepłodności, tak? Kolejną taką chorobą, w której mamy zwiększone ryzyko depresji, jest endometrioza, czyli choroba polegająca na tym, że śluzówka macicy jest w nieodpowiednim miejscu. Make long story short. W każdym razie samo odczucie bólu, zmiany hormonalne, zmiany, przedłużający się lęk, tak? I też stan zapalny, który upośledza nasze działanie naszego organizmu, wpływa także na zwiększenie ryzyka depresji. A nawet z takich bardziej prozaicznych rzeczy, które mogą na to wpływać, jest bardzo rozpowszechniona ostatnio, już mamy większą świadomość, że to istnieje, zaburzenie nazywane insulinoopornością. Insulinooporność także jest łączone z większym ryzykiem wystąpienia depresji, co ma główną przyczynę w otyłości, czyli także otyłość, nadmierna masa ciała jest związana z depresją. No i czwartą taką bardzo ważną endokrynopatią to są wszystkie zaburzenia tarczycy, tak? Także często diagnozowane. No i też na przykład niedoczynność tarczycy jest związana także z większą, z zaburzeniami depresyjnymi oczywiście, ale także z lękiem. Tak? Jakby to jest wpisane w sam koncept choroby, tak? Że gdzieś tam ten układ hormonalny nie działa tak, jak powinien. Więc jakby depresja jest, można powiedzieć, powikłaniem niedoczynności tarczycy źle leczonej. Więc i te endokrynopatie w jakiś sposób utrudniają kobietom dzisiaj zachodzenie w ciążę. Insulinooporność nie jest chorobą, jest zaburzeniem doprowadzającym do cukrzycy. Powiedzmy trzy choroby plus to zaburzenie, tak? To są takie główne powody, przez które kobiety dzisiaj mają trudności z zachodzeniem w ciąży. I wszystkie, które wymieniłam, jak już zauważyłaś, wiążą się z depresją albo z lękiem.
I jednocześnie żadna z tych kwestii nie jest tylko w głowie.
Absolutnie nie. Nie. Tak jak mówię, to jest działanie dwutorowe, tak? Z jednej strony przedłużające się starania, które rodzą pewne trudne emocje, z drugiej strony organiczna strona problemu, czyli mój organizm nie ma zasobów po to, aby nie mieć tej depresji.
Tak, dokładnie. Też osoby pracujące z ciałem będą mówić też o tym mechanizmie, gdzie my, funkcjonując w chronicznym stresie, w chronicznym pobudzeniu autonomicznego układu nerwowego, czyli tej reakcji walki i ucieczki, no, tak upraszczając, o której mówiłyśmy w poprzednich odcinkach również, będą doświadczać chronicznego napięcia mięśni. Macica jest mięśniem również, co może też wpływać w jakimś
na
stopniu.
Ukrwienie macicy, na dostępność składników odżywczych. Tak, jest.
Dokładnie tak. Więc tutaj tych rzeczywiście źródeł i tego, w jaki sposób się przenikają te kwestie, które być może rzeczywiście są związane z głową, bo tak jak już ustaliłyśmy, nie da się rozdzielić ciała od emocji. Oczywiście, że jest tak, że jeżeli ja funkcjonuję w chronicznym stresie, to dzieją się różne rzeczy w moim organizmie, które będą mi utrudniać zajście w ciążę, mogą mi utrudniać zajście w ciążę. I pewnie stąd jest ten efekt, że czasami, bo to jest taka historia, prawda, podawana bardzo często z ust do ust, że jak przestaliśmy się starać, odpuściliśmy zupełnie temat, nie wiem, czasami adoptowaliśmy dziecko, to nagle zaszłam w ciążę.
Wiesz, to ma wytłumaczenie, tak? To ma wytłumaczenie, jeżeli jesteśmy poddawani dużemu natężeniu hormonów stresu, no to też te nasze funkcje reprodukcyjne są zaburzone.
Oczywiście to jest to, co powiedziałaś wcześniej i to, co brzmi bardzo logicznie, czyli jeżeli ja funkcjonuję w stresie, a więc jestem przełączona na ten mój układ współczulny, ten skoncentrowany na tym, że ja mam albo walczyć, albo uciekać, albo się zamrozić, to mój organizm odbiera informację, że to nie jest moment na rozmnażanie.
Tak jest, prawda? Dokładnie tak jest.
Więc nie ma żadnego powodu, dla którego mój organizm miałby być zainteresowany zachodzeniem w ciąży w tym momencie, tak prawda? Jest. To jest przecież dokładnie tak samo funkcjonuje, no powiedzmy, że bardzo podobnie funkcjonuje to w kontekście na przykład porodu. Jeżeli ja się bardzo stresuję, to mój organizm zalany adrenaliną, kortyzolem, nie będzie chciał rozpocząć akcji porodowej.
Znam to z autopsji.
Prawda?
Znam to z autopsji.
Dopiero jak się schowasz w cichej, ciemnej, ciepłej norze, nie? To wtedy i poczujesz się bezpiecznie, będą mogły się wydzielić hormony, które się wiążą z tym poczuciem bezpieczeństwa i dopiero wtedy może rozpocząć się akcja porodowa. Tak? Bo potrzebujemy się czuć bezpiecznie, żeby móc się rozluźnić i żeby nasze ciało mogło zacząć działać tak, jak może działać, nie będąc w tym kawałku takim skupionym na uciekaniu lub walczeniu, prawda?
Wiesz, dowody naukowe sugerują, że faktycznie kobiety z depresją rzadziej zachodzą spontanicznie w ciążę. Tak, jakby niezależnie, czy tu mówimy też spontanicznie, ale także mówimy o cyklach wspomaganego rozrodu. Jakby sam kortyzol może faktycznie bardzo mocno ograniczyć nam reprodukcję. I uwaga, to działa zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Nie jest tak, że mężczyźni są wolni od tego. Aby stworzyć duet, aby stworzyć dziecko, potrzebujemy mężczyzny i kobiety. Tak? 50% praw autorskich jest mężczyzny. Jeżeli mężczyzna w tym tango będzie niedysponowany, tak? Jeżeli stres go przytłoczy, no to te plemniki też nie będą najlepszej jakości. Dlatego tworzenie nowego życia zawsze powinno się odbywać w takim spokoju, tak? W przestrzeni. że my mamy przestrzeń na tworzenie nowego życia.
No tak, a tymczasem trafiasz do gabinetu i słyszysz wszystko, jest w głowie, siadasz przy stole świątecznym, słyszysz, no kiedy to dziecko, już to jest czas. Albo idziesz do gabinetu ginekologicznego i słyszysz, no proszę pani, tutaj to już ten zegar tyka. To jest moja historia. Tak? Miałam chyba 26 lat, kiedy to usłyszałam.
26 lat, przecież to byłaś młodą kobietą, bardzo młodą kobietą.
Absolutnie bez żadnej ochoty na rodzenie dzieci. Więc tak bywa. Zobacz, mamy bardzo dużo różnych czynników. Myślę, że to jest ważne do zapamiętania, że w zasadzie niepłodność bardzo rzadko jest spowodowana jednym czynnikiem. Tak jak trudności emocjonalne, zaburzenia psychiczne, to bardzo rzadko jest jeden czynnik. Mhm. Oczywiście mamy do czynienia, czy istnieją różne choroby genetyczne, które będą determinowały niepłodność.
Ale to jest stosunkowo rzadka sytuacja.
Prawda? Mhm. Więc pierwsza ważna informacja jest taka, że niepłodność jest powodowana przez cały szereg czynników, zarówno psychicznych w jakiejś części, dlatego, że one się będą przekładały też na funkcjonowanie ciała, jak i czynników biochemicznych, takich związanych z tym, co się dzieje również w naszych jelitach.
Niestety nie pomaga fakt, że im dalej w las, tym jest się bardziej zestresowanym.
No, tak?
Im te starania są dłuższe, tym trudniej wybrnąć z tej presji, którą gdzieś tam na kobiety nałożyło społeczeństwo.
I to jest właśnie to, czym się możemy zająć w gabinecie psychoterapeutycznym w kontekście niepłodności. Czyli nauczyć się strategii radzenia sobie z tym napięciem. Nauczyć się strategii rozluźniania ciała. Nauczyć się strategii radzenia sobie z lękiem. Z katastrofizowaniem, z zamartwianiem się i dzięki temu pomóc swojemu organizmowi właśnie w tym, co, jak rozumiem, mają na myśli lekarze, mówiąc weź wyluzuj, tak?
To jest jedna strona.
To jest jedna strona. Można też oczywiście pracować nad różnymi innymi kawałkami związanymi z moimi motywacjami, tak? W ogóle z moim rozumieniem, wyobrażeniami na temat macierzyństwa i tak dalej. Natomiast tymi takimi poznawczo-behawioralnymi głównymi narzędziami będzie po prostu praca nad tym, żeby się nauczyć funkcjonować w mniejszym napięciu. Nawet wtedy, kiedy te próby się jakoś nie udają, nie powodzą, to uczymy się, jak sobie z tym radzić, właśnie, żeby nie wpadać w to koło stresu ciągle, nie? Że jakoś coraz bardziej mi się ta pętla na szyi zaciska, a przez to czuję się coraz gorzej.
To jest tylko jedna strona.
Jedna strona, tak jest. A druga strona się dzieje u ciebie w gabinecie na przykład.
Tak, jakby też zauważyłam takie coś, nie wiem, czy też tak masz, ale do mnie trafiają już kobiety po przejściach. Mam bardzo mały odsetek kobiet, które trafiają do mnie, bo chcą planować ciążę.
Tak? Co też jest ciekawe, prawda? Bo właściwie to żywienie jest...
Determinuje jakość chociażby komórki jajowej.
Bo właściwie to, ten temat żywienia to jest właściwie dieta kobiety w ciąży już, prawda?
Tak.
Dopiero wtedy zaczynamy zwracać uwagę na to, jak się odżywiamy.
Jesteśmy odpowiedzialne za dwa organizmy, nie jeden. Wtedy jesteśmy bardziej skoncentrowane na żywieniu. Natomiast dieta w okresie prekoncepcyjnym, czyli tym okresie starań, rzadko która kobieta zdrowa wybiera tą drogę.
A dlaczego warto?
Dlaczego
warto?
Dlaczego warto?
Dlaczego warto przyjść na konsultację dietetyczną w momencie, kiedy starasz się od jakiegoś czasu zajść w ciążę, ale z jakiegoś powodu się nie udaje?
To ja bym powiedziała, dlaczego warto w ogóle przyjść w tym okresie starań? Dlaczego tak mały odsetek kobiet jest u mnie, które dopiero zaczynają się starać, a duży odsetek kobiet, które już się starają bezskutecznie od kilku lat? Dlatego, że traktują dietę jako jedyne rozwiązanie niepopularne rozwiązanie, nie zaproponowane przez żadnego specjalistę.
Taka alternatywna metoda.
Coraz mniej, bo lekarze już polecają, tak, żeby pani poszła do dietetyka.
Mamy po prostu bardzo dużo badań już na ten temat, jak dieta wpływa na płodność.
Jak zaczynałam pracować, to nie miałam takiej takiego Eldorado, nie? Jeżeli chodzi o dietę dla płodności. Natomiast teraz uważam, że tych badań jest naprawdę dużo, ale do brzegu. Ten mały odsetek kobiet, które planują ciążę, chcą się przygotować. Dlaczego mam w ogóle się przygotowywać do ciąży? Ano dlatego, że determinujesz jakość jaja, czyli tej komórki, z której powstanie twoje dziecko.
Jakość jaja.
Jakość jaja.
Świetnie to brzmi.
Tak, okay. Ale tak jest.
Determinujesz jakość jaja.
Czy albo jakość oocytu, jak wolisz. Na pół roku przed poczęciem. Czyli na pół roku...
Ale to
roku,
samo dotyczy spermy, prawda?
No, znaczy, wiesz co, może nie, nasienie to jest 3 miesiące około, nie? Znaczy z komórką jajową też możemy mówić o 3 miesiącach, ale pół roku jest bezpieczniejsze. Pół roku wystarcza nam, aby pokryć, aby wyłapać i pokryć niedobory. Naszym największym wrogiem przy zachodzeniu w ciąży jest niedobór żelaza. Bardzo częsty, powszechny u kobiet, szczególnie dzisiaj w dobie diet wegetariańskich jest naprawdę z tym duży problem.
Źle zbilansowanych diet wegetariańskich.
Źle zbilansowanych diet wegetariańskich jest z tym problem, dlatego że mała podaż żelaza, niska ferytyna, niskie żelazo łączy się z większą częstotliwością poronień. Tak, dlatego dbam o to, aby pacjentki miały wszelkie możliwe poziomy w normie. Tak, aby z każdej strony były przygotowane, aby zmniejszyć ryzyko, że coś się nie uda, bo im bardziej się nie udaje, tym gorzej.
Tak, im częściej. Okej. No tak, bo znowu wpadamy w to koło stresu.
Tak, ale ta grupa kobiet jest stosunkowo rzadko u mnie w gabinecie, natomiast są właśnie te kobiety, które już doświadczyły poronień, które doświadczyły trudnych sytuacji związanych ze staraniami i jakby te historie często są zawiłe, są bardzo skomplikowane, są długie. Moją rekordzistką jest kobieta, która stara się 15 lat o dziecko. Zawsze jest czas, ale też proszę zobacz, jak cała medycyna się zmienia. Być może 15 lat temu, nie dzisiaj tak. I to są szalenie zdeterminowane kobiety. Ja je podziwiam i każda historia, choć nie chcę, i tak mnie wzrusza, i tak mnie dotyka, nie? To jest trudna praca, no ale też mamy konkretne cele. I jakby ta dieta dla płodności często przynosi niespodziewane, ciekawe, dobre rezultaty. Im mniej kobieta jest świadomo żywieniowo, tym bardziej spektakularne efekty uzyskujemy. Tak? Bo jeżeli przychodzi do mnie kobieta, która wie wszystko, mogłaby być równie na moim miejscu, no może nie, ale wiesz, blisko, no to ja czasami nie mam jej jakby jak pomóc, tak, skoro to żywienie jest fantastyczne, wtedy to bardziej twoja działka, tak? Natomiast są kobiety, które mało wiedzą o żywieniu i takim kobietom naprawdę jestem w stanie pomóc i to spektakularnie.
Czy jesteś w stanie dać tutaj jakieś wskazówki co do diety, no i a zaraz przejdziemy też
psychobiotykoterapii, jak to ładny, długi wyraz.
Ładny. Psychobiotykoterapii, tak. No dobrze, to na co zwrócić uwagę w kontekście takich przygotowań do poczęcia? Wiesz, że ponad połowa ciąż w Polsce jest nieplanowana zupełnie. No to... Może z tego to wynika, że tak mało osób się zgłasza w kontekście przygotowań. Nie?
Ostatnio ja stanęłam na 40%, ale 50% robi jeszcze większe wrażenie, połowa, tak? Jakby połowa osób. Może wynika z tego, a może osoby, które nie mają problemu z poczęciem, nie będą miały czasu przyjść do mnie, bo będą już w ciąży.
Już będą w ciąży. Tak? Okej, no dobrze. No to w jakimś takim telegraficznym skrócie, na co zwracać uwagę wtedy, kiedy albo chcę się przygotować dobrze do tego, żeby być w ciąży, jak ty powiedziałaś, zdeterminować jakość jaja płodowego.
Jajo płodowe to już troszeczkę to
później, tak. Tak, dobrze, sorry. Albo właśnie słyszą jakąś taką koncepcję, wszystko jest w głowie, ale potem idą do dobrego psychoterapeuty i słyszą, jest to duży kawałek. W dużym stopniu to wpływa, tak? To jakich emocji doświadczasz, jaki poziom stresu ci towarzyszy i tak dalej. Ale może warto też się zająć takim kawałkiem bardziej, no właśnie, od strony dietoterapii i probiotykoterapii.
Wiesz co, jeżeli chcemy mieć określony skład mikrobioty jelitowej, to musimy w określony
Rozumiem,
sposób...
Rozumiem, że o to chodzi w dietoterapii płodności.
Tak, wiesz co?
Diecie dla płodności.
Głównym tematem jest dostarczenie wszystkich ważnych składników odżywczych przed ciążą, tak? Bakterie jelitowe mają za zadanie także polepszenie wchłaniania. pewnych składników odżywczych. Więc dobra kondycja mikrobioty jelitowej, może nie powiem, że jest gwarantem, ale znacząco wspiera proces zachodzenia w ciąży. Jeżeli mamy już takie hardkorowe przypadki, kobiety są po wielu próbach, na przykład in vitro. Mam takie niesamowite badania. Kobiety, które miały określony skład, zubożony skład mikrobioty jelitowej, rzadziej zachodziły w ciąże w cyklach stymulowanego rozrodu. Mm-hmm. Tak? Czyli mamy korelacje. Te korelacje są jeszcze niewielkie. Tu potrzebna jest większa ilość badań w tym temacie. Wiadomo, jak ze wszystkim, tu jeszcze nie mam takiej jakiejś mocnej metaanalizy, którą mogę przedstawić.
Tak, w ogóle mikrobiota i wpływ jest stosunkowo od niedawna badany, prawda? No,
ale są już takie tematy, w których masz załatwione metaanalizy. Mm-hmm. Natomiast w tym temacie ja jeszcze cały czas szukam i patrzę, przyglądam się i faktycznie brakuje nam jeszcze danych, ale są już takie pierwsze badania, które wskazują bezpośrednio związek z zubożonym mikrobiomem, dysbiozą jelitową, z brakiem ciąży, z dysbiozą pochwy, czyli w sytuacji, kiedy my nie mamy odpowiedniego składu bakterii w pochwie, a poronieniem, przedwczesnym porodem, brakiem utrzymania ciąży, a także mamy badania już też mocniejsze trochę, linkujące nieprawidłowe parametry nasienia z dysbiozą jelita u mężczyzn. Więc tego jest dużo, a jakby do tego jeszcze rozbić wszystkie endokrynopatie na czynnik, na poszczególne choroby, to tak samo. Dysbioza jelitowa u kobiet z policystycznymi jajnikami, mniejszy wskaźnik ciąż. Endometrioza, stan zapalny, mniejszy wskaźnik ciąż. Brak owulacji spowodowany insulinoopornością tkanek, brak ciąży. Tak? Z hiperprolaktynemią mam jeszcze problem, z tego jeszcze nie ciężko jest to rozgryźć. To też jest jakby jeden z powodów, gdzie kobieta w ciąży zaś nie może, a to jest bezpośrednio za to związane ze stresem. Przedłużającym się chronicznym stresem. Tak. Więc w tych jednostkach chorobowych, w których też stres gra kluczową rolę, jeżeli chodzi o zaburzenie jajeczkowania, zaburzenie implantacji zarodka, zaburzenie reprodukcji, my możemy podziałać psychobiotykiem, który zwiększy nam tolerancję na stres, zwiększy nam rezerwy i będziemy mogły zajść w ciążę. I tu psychobiotyki ja wykorzystuję u pacjentek, aby szczególnie ten typ taki, powiedziałabym, przejmujący się, tak, sytuacją. I to są dobre efekty, tak? Jakby, mówię, nie ma bezpośrednio badań, ale ja wykorzystuję to, co jest, aby to sprawdzać.
W praktyce klinicznej, tak, i to, widzisz efekty.
I to ma sens, to działa. Jakby te probiotyki, psychobiotyki, o których wspomniałam wcześniej, czyli Lactobacillus helveticus i Bifidobacterium longum, no to są takie bakterie, które także w tym procesie się bardzo, bardzo sprawdzą. Dlatego sięganie po psychobiotyki w momentach, kiedy widać, że to napięcie sięga zenitu, mamy już przedłużające się starania, sytuacja jest, jaka jest, mogą nas fajnie wesprzeć. Razem z dietą, tak? Nie tylko psychobiotykoterapia, czy tam terapia psychobiotykiem, ale także zwykła probiotykoterapia, która zmniejsza stan zapalny, czyli w takich chorobach, które za podłoże mają stan zapalny, zespół policystycznych jajników, endometrioza, stosowanie probiotyków ma bardzo duże znaczenie, ponieważ zmniejsza stan zapalny i sprawia, że łatwiej jest zajść w ciążę.
I znowu, im mniejszy stan zapalny, tym też mniejsze ryzyko wykształcenia dodatkowo objawów chociażby depresji czy lęku.
Tak jest, tak. Więc zobacz, jak to się wszystko łączy ze sobą. Bardzo. Tak? Jakby nasze zdrowie psychiczne z naszym ciałem łączą się niesamowicie. No i ta reprodukcja, która jest jakby takim bardzo przyziemnym, biologicznym aspektem naszego istnienia, tak?
O, nie wiem, czy się zgodzę, no ale niech ci będzie.
W sensie, no jakby reprodukcja w pewnym sensie jest...
Jak używasz tego słowa, to tak.
Reprodukcja, tak. Jakby samo rozmnażanie się, tak? Aha. No to świadczy poniekąd o naszym zdrowiu, tak? Jakby...
Zdolność do reprodukowania.
Zdolność do reprodukcji świadczy o naszym zdrowiu, tak żeby nikt mnie źle nie zrozumiał.
A dodałabym jeszcze chęć do reprodukowania, albo chęć do działań związanych z reprodukcją. Będzie też wskaźnikiem bardzo ważnym naszego zdrowia psychofizycznego.
Aha, okej.
Psychofizycznego, tak jest. No dobrze, Zuza, to chyba dotarłyśmy do tego miejsca, w którym się zatrzymamy na chwilę.
Okay.
Mam wrażenie, że wybrzmiało w tym odcinku, jak bardzo ważne jest to, żeby się nie zatrzymywać przy stwierdzeniu, że kiedy nie mogę zajść w ciążę, to znaczy, że wszystko jest w głowie i że muszę się wyluzować i jechać na wakacje. Powiedziałyśmy, jak bardzo, z bardzo różnych stron można podejść do przeciwdziałania niepłodności, do wspomagania siebie w procesie planowania zajścia w ciążę i wymieniłaś nazwę co najmniej jednego szczepu psychobiotycznego. Kto, można tak mówić, nie?
Szczep, wiesz co, to takie nowum trochę
tak,
będzie.
Nie spotkałam się
probiotyk, który jest psychobiotykiem, ale to jest długie i nie
tak, bez sensu. Dobrze,
bez sensu.
Szczep psychobiotyczny, gdzieś to opatentujemy, który ma rzeczywiście udowodnione działanie w kontekście niepłodności, działając na między innymi poziom stresu, na nastrój i tak dalej, ale również probiotyki, które będą, ale również powiedziałaś o probiotykach, które będą obniżać stany zapalne w organizmie, mówiąc w skrócie, i dzięki temu również wspierać to nasze samopoczucie, ale też wpływać na możliwość zajścia w ciążę.
Dokładnie to,
dokładnie
to pięknie podsumowałaś.
No, zobacz,
super. Mam nadzieję, że oczywiście to nie jest wyczerpanie tematu, bo mogłabym tak mówić i mówić i mówić. Jednakże myślę, że na nasze potrzeby myślę, że jest okej.
Okay. Tak. Myślę, że jak ktoś będzie chciał pogłębić i jeszcze zindywidualizować poradę, to może się do ciebie zapisać na konsultację.
Zapraszam.
Okej, okay, a my się widzimy w kolejnym i słyszymy w kolejnym odcinku, w ramach którego opowiemy o tym, jak stosować probiotyki i psychobiotyki, żeby to miało sens, żeby one miały szansę nam pomóc w tych różnych kwestiach, o których do tej pory mówiłyśmy.
Dzięki, Asia.
Dzięki. To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie O Matko Depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl. Do usłyszenia.